tym roku po raz 20 obchodzimy Dzień Flagi. Wybór daty tego święta nie jest przypadkowy. Chodziło o dzień, w którym Polakom towarzyszą refleksje o historii Polski, wypełnienie wolnego dnia pomiędzy świętami narodowymi oraz podkreślenie obchodów Światowego Dnia Polonii. A ja porozmawiam z ekspertem o historii naszych barw narodowych i historii godła. A naszym pierwszym gościem jest pan profesor Marek Adamczewski, historyk i heraldyk z Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, co Polska miała jako pierwsze? Biało-czerwone barwy czy godło?
Zdecydowanie herb. Z godłem jest ten problem, że podwójne znaczenie ma słowo godło. Godło w znaczeniu heraldycznym oznacza tylko orła umieszczonego na tarczy herbowej, natomiast wychodząc do tej kwestii, podchodząc do tej kwestii od strony czysto prawnej, to w tej chwili herb państwa polskiego prawnie nazywany jest godłem. Wracając do pytania, tak, Polska najpierw miała herb, z tym, że też nie od początku swoich dziejów, tylko można powiedzieć, że dopiero od 1295 od królewskiej koronacji Przemysła II. Wówczas powstała pieczęć majestatowa króla Przemysła II z odwrotną stroną przedstawiającą orła białego na tarczy herbowej, umownie oczywiście czerwonej. No, wiadomo, że w przypadku pieczęci barw nie ma, ale wnioskujemy, że rzeczywiście tutaj powinny być te barwy biała orła, złote elementy korony i szponów orła, no i czerwona tarcza herbowa. Czyli mamy herb o ponad 700-letniej tradycji, natomiast z barwami jest pewien kłopot, bo rzeczywiście barwy biała i czerwona pojawiały się tu i tam, wykorzystywane były zarówno przez wojskowych, jak i w różnych politycznych przedsięwzięciach, ale tak na dobrą sprawę historycy wskazują na dwie daty powstania barw biało-czerwonych, rozumianych tu w tym przypadku jako symbol oderwany niejako od herbu, i jednocześnie symbolizujący państwo, państwowość polską, pewnego rodzaju patriotyczne tendencje. Jedni mówią, że barwy zostały po raz pierwszy zamanifestowane w takiej właśnie funkcji w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, czyli 3 maja 1792 roku. Wówczas wmurowywana była kamień węgielny pod świątynię Opatrzności Bożej. I w opisie tej uroczystości pojawiają się informacje o kobietach w białych sukniach, mężczyznach w strojach odpowiadających orderom polskim i przepasanych czerwonymi, pąsowymi dokładnie szarfami. Z tym, że wiele wskazuje na to, że nie było to manifestowanie flag barw polskich, tylko raczej odwołanie do tradycji, do symboliki świętego Stanisława, któremu ten dzień był również poświęcony. Oprócz oczywiście kwestii wmurowania kamienia węgielnego. Druga data, chyba lepsza, która wskazuje na czas powstania barw biało-czerwonych w odmianie kokarda biało-czerwona, to 7 luty 1831 roku. Sejm i władze państwowe zrewoltowanej Polski, powstańczej Polski, podjęły decyzję o stworzeniu kokardy narodowej. Po długiej dyskusji nad tym, jaką formę powinna mieć ta kokarda, uznano, że będzie to kokarda biała z czerwonym, czyli chyba raczej przewaga była barwy białej nad czerwonym sercem, czyli w wersji odwróconej w stosunku do kokardy narodowej obecnie funkcjonującej. Czyli w przestrzeni takiej publicznej, naukowej, również publicystycznej funkcjonują te dwie daty. 3 maja 1792 i 7 luty 1831 roku. Zdecydowanie lepsza, pewniejsza, bo chociażby stoi za tym autorytet państwa powstańczego. Jest ta druga data, czyli data z okresu powstania listopadowego.
A druga Rzeczpospolita, tam doszły i weszły ważne zmiany dotyczące naszego godła i barw?
Tutaj jest problem bardzo ciekawy, złożony i sama druga Rzeczpospolita rozumiana bardzo hermetycznie, czyli rozumiana jako państwowość ukształtowana w listopadzie 1918 roku nie powinna być omawiana w takim właśnie czysto prawnym znaczeniu i podejściu. Bardzo wiele spraw związanych z symboliką państwa polskiego miało miejsce tuż przed powstaniem niepodległego państwa polskiego i na dobrą sprawę symbole państwowe i narodowe kształtowały się zaraz po wyparciu administracji rosyjskiej z granic Królestwa Polskiego, bo mówimy tu w tym momencie przede wszystkim o kształtowaniu się symboliki na terenie byłego zaboru rosyjskiego. Symbolika państwowa, narodowa na terenie zaboru odpowiednio austriackiego i pruskiego, no, troszeczkę była ograniczona w swojej swobodzie, ponieważ i Austriacy umownie oczywiście, i Austriacy, i Niemcy uważali, że to są ich tereny, w związku z tym tworzenie tutaj w pełni suwerennych znaków dla państwowości polskiej jest niezasadne, nie ma najmniejszego sensu. Wracając do tych przeobrażeń heraldycznych, symbolicznych z początku I wojny światowej. Tak, Niemcy pozwolili na terenie przez siebie okupowanym, tak samo jak i Austriacy na terenie przez siebie okupowanym zaboru rosyjskiego, rozwijać bardzo szeroką działalność i patriotyczną, ale również i kształtować symbole państwowe i narodowe. Powstawały różne wersje herbu państwa polskiego. Jedne były akceptowane przez okupantów, inne kwestionowane. Był taki moment, w którym władze odtwarzanego tymczasowych władz państwa polskiego, oczywiście mówimy tu w tym momencie o zdarzeniach po akcie 6 listopada 1916 roku, zaproponowały, aby herbem odradzającego się państwa był herb powtórzony za czasami powstania listopadowego, czyli tarcza herbowa podzielona na pół z orłem i z pogonią, ale tutaj akurat przede wszystkim Niemcy uważali, że te znaki wobec niepewnej przyszłości terenów na wschodzie, rozumianych tu w tym przypadku jako niepewne dla Polski, nie powinny być manifestowane znaki litewskie w tej symbolice państwowej polskiej. W okresie od 1916 do 1918 naprzemiennie wykorzystywane były barwy polskie czerwona i biała i czerwona, ba, nawet pojawiały się flagi, znaki polskie utworzone ze słupów, czyli w tym przypadku pionowych pasów i też przemiennie pojawiały się najpierw biała, później czerwona, także ten okres był bardzo burzliwy pod względem tworzenia symboliki. I przychodzi rok 19, a dokładnie sierpień, 1 sierpnia 1919, kiedy Sejm podejmuje ustawę o godłach Rzeczpospolitej, godłach i barwach Rzeczpospolitej. I oprócz herbu, który nie wprost został określony, przynajmniej jeśli chodzi o formę graficzną, zostały przyjęte flagi państwa polskiego. Dwie są w tym momencie najbardziej istotne, ponieważ została przyjęta flaga biało-czerwona i flaga biało-czerwona z herbem państwa polskiego umieszczonym po środku pasa białego. Geneza tej drugiej flagi, która została uznana za flagę zagraniczną, flagę przeznaczoną dla przedstawicielstw dyplomatycznych państwa polskiego i w konsekwencji również jako bandera morska handlowa. Ta geneza tej flagi związana jest z funkcjonowaniem w tym mniej więcej czasie, bo praktycznie do 1920 flagi państwa czeskiego, która została utworzona dokładnie tak jak flaga polska, to znaczy z pasa białego górą i pasa czerwonego dołem, ponieważ herb państwa czeskiego, nie mówimy tu w tym przypadku o Czechosłowacji, tylko o czeskim, to herb utworzony z tarczy czerwonej, tak jak tarcza herbu polskiego i z białego godła w przypadku państwa czeskiego, no to oczywiście był biały lew, tak? Czyli barwy zarówno godła, jak i tarczy były identyczne co w Polsce, w związku z tym przeniesienie na flagę stworzoną z pasów doprowadziło do stworzenia flagi identycznej jak flaga polska. Żeby Polska była dobrze identyfikowana na arenie międzynarodowej, w 1919 potrzebny był trochę inny znak chorągiewny niż flaga biało-czerwona, w związku z tym na potrzeby zagranicy stworzona została ta flaga z herbem.
Co z naszym herbem działo się po II wojnie światowej? Polska nie była krajem wolnym. Przed nami była Rzeczpospolita Ludowa, potem Polska Rzeczpospolita Ludowa. W tym 1945 roku powstawała i cóż, to było rzeczywiście nawiązanie w tym herbie do orła piastowskiego, czy to pana profesora zdaniem było mocno naciągane, ten orzeł bez korony?
Oj, to są dwa problemy. Pierwszy problem związany z koroną na głowie orła. Korona na głowie orła w polskiej heraldyce podnosi wartość godła herbowego, w tym przypadku orła, co nie jest oczywiście prawem heraldycznym ogólnoeuropejskim, ale w naszej heraldyce pojawienie się korony na głowie orła podnosi wartość tego orła, informuje o zjednoczeniu państwa polskiego właśnie przez Przemysła II, pokazuje pełną suwerenność państwowości polskiej, w tym przypadku państwa, które było symbolizowane poprzez właśnie orła ukoronowanego. Orzeł, który pojawił się w przestrzeni publicznej w Polsce po II wojnie światowej, jest orłem, który został utworzony w 1927, w grudniu 1927 i za twórcę tego herbu, wzoru orła i również wzoru tarczy uznaje się Zygmunta Kamińskiego, profesora zajmującego się bardziej może architekturą, zainteresowanego pewnymi formami przestrzennymi niż herbem. Ale herb z 1927 roku czekał w pewnym takim przedsionku, aby stać się herbem państwa polskiego tworzonego po II wojnie światowej, a później Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Czekał w przedsionku, ponieważ przez moment była rozważona kwestia przywrócenia orła piastowskiego i pojawiały się w niektórych przepisach, nawet prawnych, sformułowania, że orłem państwa polskiego powinien być emblemat Ludowego Wojska Polskiego. Czyli orzeł niby piastowski, orzeł niby utworzony gdzieś tam za panowania Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego, orzeł, który został umieszczony w latach 20. utworzonym przez Zygmunta Wogla upamiętnieniu grobowym tychże dwóch władców dzielnicowych, a w ramach tworzenia Ludowego Wojska Polskiego został uznany za symbol, który zostanie umieszczony na rogatywkach, na hełmach, na sprzęcie wojskowym itd., itd. Ale ten pomysł nie przeszedł i coraz szerzej stosowany był orzeł właśnie z 1927, czyli orzeł Kamińskiego, ale pozbawiony korony, ponieważ rządzący wówczas państwem polskie uważali, że korona jest symbolem monarchicznym, że wskazuje na ustrój państwa polskiego. Zresztą przez moment orzeł polski stracił koronę również u zarania na początku II Rzeczypospolitej, kiedy minister spraw wewnętrznych Stanisław Thugut wydał okulnik mówiący o tym, że z głowy orła należy zdjąć koronę, z orła jeszcze ukształtowanego w okresie okupacji niemieckiej, czyli w okresie trwania w najlepsze I wojny światowej. W 1946 pojawiła się taka sugestia, że w momencie tworzenia zupełnie nowego państwa polskiego, a przyszła PRL miała być zupełnie nowym państwem polskim, powinien być utworzony nowy herb dla tego państwa. I ten herb utworzony dla tego nowego państwa, nowy herb utworzony dla tego nowego państwa powinien akcentować pewne treści właściwe dla zmian bardziej politycznych i terytorialnych niż ustrojowych. Otóż uznano, że wzorem dla państwa, dla orła Ludowego Państwa Polskiego powinien być orzeł Piastów, czyli ten, który zainteresowany umownie oczywiście był terenami w pobliżu Odry, Nysy Łużeckiej, gdzieś tam w okolicach Szczecina, niż orzeł taki właśnie batoriański, jakim był orzeł Kamińskiego, jakimiś tam terenami w pobliżu Spoleńska. I w związku z tym zorganizowano konkurs na stylizację orła białego, niekoronowanego orła białego, który miał swoją formą odwoływać się do czasów piastowskich, czyli raczej wskazywać na tą orientację zachodnią tego nowego państwa polskiego, trochę inną niż ta orientacja z dwudziestolecia międzywojennego. Powołano sąd konkursowy, a wcześniej jeszcze powołano grupę ekspertów, która miała przygotować materiały, które na podstawie których miał być zaprojektowany herb. Nowy herb, nowy wzór graficzny orła białego i wówczas specjaliści, głównie z Krakowa, zaczęli zastanawiać się, czy nie należy zawalczyć o koronę Orła Białego. Sugerowali takie rozwiązanie, w którym, no przecież jeżeli wzorem ma być na przykład orzeł Kazimierza Wielkiego, koronowany orzeł Kazimierza Wielkiego, to dlaczego na wzór koronowanego orła Kazimierza Wielkiego próbuje się stworzyć orła niekoronowanego, też wskazującego na państwo polskie. Ale w pewnym momencie grupa historyków uznała, że może to lepiej, żeby nie zabiegać o wprowadzenie na głowę orła korony, ponieważ będzie to taki symbol pewnego poddaństwa państwa polskiego, utraty suwerenności państwa polskiego, bo zdjęcie korony w tym przypadku językiem heraldycznym w warunkach polskich oznaczało zmniejszenie statusu państwowości, w tym przypadku państwowości polskiej, jakaś częściowa utrata suwerenności mogła być w ten sposób zasygnalizowana. Konkurs został doprowadzony praktycznie do końca. Mało tego, po konkursie dopracowywano jeszcze wzór graficzny tego orła. Była przygotowana nawet makieta ustawy o nowym godle państwowym i w pewnym momencie cała ta sprawa została zatrzymana i władze publiczne państwa polskiego, nowe władze państwa polskiego doszły do wniosku, że zostanie i przywrócony, i zmieniony orzeł z dwudziestolecia międzywojennego, czyli formalnie przywrócono tarczę herbową w niezmienionej postaci, albo prawie niezmienionej postaci. Przywrócono orła, co do ptaka w tym momencie, w niezmienionej postaci, a jedyną zmianą, która istotną zmianą, która została przeprowadzona, to było zdjęcie korony z głowy orła. No, gdzieś tam również pojawiła się legenda, również i literacka, mówiąca o tym, że orzeł zdjął koronę z głowy i złożył ją u stóp ludu pracującego miast i wsi.
A propos, panie profesorze, ministra spraw wewnętrznych Stanisława Tuguta w drugiej RP, przypomnijmy, że nakazał on właśnie, chciał wprowadzić, forsował to godło państwowe, wizerunek orła bez korony, uzasadniając swoją decyzję, nakaz wręcz, używanie tego rodzaju symboliki republikańskim charakterem państwa. No, na szczęście, jak wiemy, dekretem z 1 sierpnia 1919 roku Sejm Ustawodawczy ustanowił jako godło państwowe orła z koroną, ale był taki złośliwy wierszyk pod adresem pana Tuguta. Uczuć polskich pozbawiony, że chciał polskiego orła pozbawić korony. I w ten sposób, panie profesorze, przejdźmy do roku 89. Pierwsze częściowo wolne wybory. Kiedy ten orzeł odzyskał koronę i kiedy zmienił swój wygląd?
Znaczy, tu akurat zapadły bardzo szybkie decyzje na przełomie 89-90 roku, a później rzecz została doprecyzowana w zapisach konstytucyjnych. Powołany został zespół, który w bardzo krótkim czasie, no może przesadzę tygodniowym, rozwiązał tą kwestię dotyczącą uzupełnienia w zasadzie godła PRL-u o koronę. Tam również nieco poszerzono tarczę herbową w górnej jej części, tak aby ona lekko rozszerzała się w stosunku do kwadratowej tarczy PRL-owskiej. Ale co ciekawe, były różne przymiarki do zmiany herbu w tej formule, że były środowiska, które mówiły, że tak, no, zmienia się państwo, trzeba zaznaczyć bardzo wyraźnie tą zmianę państwowości, w związku z tym może należałoby w czasie przeobrażeń 89-90 zaprojektować herb, który te przeobrażenia by mocno zasygnalizował. Andrzej Heidrich, który jest autorem, był autorem większości banknotów znajdujących się obecnie w obiegu, który był autorem również znaków Wojska Polskiego, myślę tu w tym momencie o orłach siedzących na tarczy amazonek, zaproponował rozwiązanie, które bardzo mocno wskazywałoby na zmianę ustroju, zmianę ustrojową i również konieczność zaznaczenia tej zmiany ustrojowej za pomocą formy orła. Jeśli rządzący Polską uważali wówczas, że rewolucja w postaci stworzenia zupełnie nowej formy graficznej orła byłaby lekką przesadą, to Andrzej Heidrich wraz z historykami, którzy z nim współpracowali, doszedł do wniosku, że może należałoby zmienić tarczę herbu państwa polskiego z tej tarczy francuskiej, nowożytnej, która jest jest teraz i była w 1927 roku, na tarczę hiszpańską, czyli tarczę, która miałaby łagodny łuk dołem poprowadzony, a nie, no powiedzmy, prostą linię z dzióbkiem po środku. Taka była propozycja zgłoszona, ale rządzący uznali, że rewolucji heraldycznej nam w tym momencie nie potrzeba. Trwały oczywiście dyskusje dotyczące kolejnych tam kolejek, które powinny się pojawić. Niektóre zostały zrealizowane dopiero teraz. Jedni powiedzą dobrze, inni powiedzą źle, a mianowicie wprowadzenie innego zakończenia przepasek biegnących przez skrzydła orła w miejsce takiego zakończenia przypominającego troszeczkę gwiazdę zaproponowano trójliścia właściwego dla dawnych rozwiązań z przeszłości i ewentualnie wybarwienie łap orła aż do upierzenia kolorem złotym czy barwą złotą. No te rozwiązania jako zbyt daleko idące nie zostały wprowadzone. No i problem w zasadzie przemiany ustrojowej i heraldyki w okresie przemian ustrojowych dotyczy czegoś, co ma swoje korzenie, początek w PRL-u, a mianowicie zmianę nazwy tego, co symbolizuje państwo polskie z herbu na godło. Ta zmiana jest bardzo ciekawa, bo można ją tłumaczyć przynajmniej na dwa sposoby. Jedni powiedzą, że wprowadzono nazwę godło, aby ukryć, wyeliminować herb, który miał takie korzenie troszeczkę monarchistyczne, szlacheckie i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście możliwe i do zaakceptowania jako pewna koncepcja myślowa i naukowa. Ale jest też drugie wytłumaczenie, które można by było nazwać pewnym niechlujstwem prawnym. Ponieważ rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej z 1927, które wprowadzało orła Kamińskiego, czyli orła, który ostatecznie stał się orłem w IPRL-u i jest orłem III Rzeczypospolitej, to rozporządzenie zawierało bardzo ciekawą próbę opisania systematykę różnych znaków funkcjonujących w Polsce. Otóż to rozporządzenie zawierało informacje o godłach, ale w liczbie mnogiej i wymieniało przynajmniej dwa najważniejsze godła Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej, herb i chorągiew Rzeczpospolitej, czyli herb był godłem i chorągiew Rzeczpospolitej była godłem. W momencie, gdy w różnych okolicznościach i z różnych powodów wyeliminowano chorągiew Rzeczpospolitej jako godło państwa polskiego, no zredukowano liczbę mnogą godła Rzeczpospolitej do godła Rzeczpospolitej i nie trzeba było no właśnie wymieniać tego, tworzyć tego dwustopniowego podziału. Godła najbardziej zaszczytne znaki Rzeczpospolitej i wśród godeł Rzeczpospolitej herb i chorągiew Rzeczpospolitej. Redukcja, która wydawała się redukcją właściwą na potrzeby, no powiedzmy, jakiejś redakcji tekstu, okazała się niszczycielska dla prawodawstwa polskiego dotyczącego herbu. Nie mamy herbu jako państwo, mamy godło, które przypomina herb, albo formą swoją graficzną jest herbem.
No i na zakończenie, bo zostało nam 1,5 minuty, nie wiem, czy to dobre pytanie do historyka i heraldyka. Czy panu podoba się nasze godło i nasza flaga?
Jako Marek Adamczewski stwierdzam, ja jestem w grupie osób, które uważają, że forma graficzna orła białego musi ulec zmianie. Wcześniej czy później. Taka jest tradycja herbu państwa polskiego. Każde kolejne pokolenie, każdy kolejny władca kształtował godło swoje i państwowe według reguł upodobań właściwych dla konkretnego czasu, sztuki, jakiejś estetyki, jakiegoś odczucia piękna. A orzeł państwa polskiego ma w tej chwili, albo za chwilę będzie miał 100 lat. Otwarte pozostaje pytanie, czy nie należałoby uznać go za eksponat historyczny i zaprojektować jakieś nowe godło, takie, które będzie lepiej odpowiadało współczesności.
Wrócimy do tej rozmowy w takim razie, bo jak widać godło, flaga podlegają zmianom. Pan profesor Marek Adamczewski, historyk i heraldyk, ekspert Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji był naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję i udanego świętowania Święta Flagi i Konstytucji 3 maja.
Dziękuję.